Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan dr Błażej Kmieciak, bioetyk, socjolog, pedagog z Instytutu Ordo Iuris. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam ojca, witam państwa serdecznie, szczęść Boże.
Panie doktorze, chciałem zapytać, jak pan podchodzi, bo poinformowała prasa, ale takie też doniesienia są, zresztą my na naszym portalu, zresztą pan króciutko to już komentował, bunt brytyjskich lekarzy przeciwko zmianie płci u dzieci. 5 z lekarzy, z 18 pracowników kliniki zajmującej się zmianą płci we Wielkiej Brytanii odeszło z pracy z powodu złego diagnozowania dzieci i skierowywania ich na terapię hormonalną. Ja tak powiem, że właśnie jakaś statystyka została podana, że skierowano do jedynej tego typu instytucji w Wielkiej Brytanii, te skierowania rosną dramatycznie na przestrzeni ostatnich lat. Już jeżeli w roku 2010 było ich 94, to w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 2519 najmłodszych pacjentów. Jedno z dzieci to nawet zaledwie 3 lata miały, a koszty oczywiście tych terapii pokrywa państwo Wielka Brytania. Jak pan do tego podchodzi i do tego, co stało się, co jak gdyby tak zamanifestowali ci lekarze, którzy zdecydowali się odejść z tej instytucji?
No, pierwszy element to jest postawa lekarzy. Postawa lekarzy, która tak z perspektywy etycznej mnie cieszy. To znaczy cieszy mnie w tym sensie, że powiedzieli dość, stop. Widocznie tak się zastanawiałem nad tym, że to liberalne i bardzo wolnościowe, choć tutaj niepokojąco jest rozumiana wolność, ale nazwę je na razie tak, wolnościowe podejście angielskiej medycyny zostało zatrzymane, ponieważ sięgnęło ono dna. Ponieważ okazało się, że szpikowanie tak naprawdę hormonów u bardzo małych dzieci, to trzyletnie dziecko to jest przykład, ale także starszych, jest ewidentnie sytuacją, która jest działaniem na szkodę małego pacjenta. Drodzy Państwo, dyskusja dotycząca zmiany płci, dostosowania płci, ustalania płci i tak dalej, jest dyskusją, którą obserwujemy od pewnego czasu. Wcześniej mieliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie jakieś takie debaty i dyskusje dotyczące tak zwanego chirurgicznego modyfikowania płci, natomiast w ostatnim czasie mamy też dyskusję dotyczącą tak zwanego ustalania płci, tak? Czyli dana osoba na przykład jednego dnia, zresztą mamy takie medialne przypadki, mówi, że jest mężczyzną, a jednego dnia na podstawie decyzji sądu mówi, że jest kobietą. Ta decyzja brytyjskich lekarzy i ta sytuacja, którą mieliśmy, jest tak naprawdę bardzo jasnym i wyraźnym przykładem tego, dokąd zmierza medycyna, nauki medyczne, które nie opierają się na elementarnych zasadach medycyny, znanych już Hipokratesowi, czyli przede wszystkim nie szkodzić. Nie ma racjonalnego, uzasadnionego naukowo, logicznie i medycznie takiego podejścia, które pozwalałoby na stwierdzenie, że dzieciom trzeba podawać hormony. Drodzy Państwo, kwestia płciowości, kwestia właśnie orientacji pewnej płciowej, czy już w ogóle przyjęcia danej płci, jest przede wszystkim ustrukturalizowana biologicznie. Zdarzają się bardzo rzadko przypadki, naprawdę rzadko przypadki się zdarzają, gdzie mamy pewnego rodzaju zakłócenia tego procesu albo płciowego, albo hormonalnego. Natomiast tego typu działania wymagają przede wszystkim bardzo dokładnego, długotrwałego analizowania sytuacji danego dziecka i wsparcia go terapeutycznie, a nie szpikowania hormonami dziecko, które, przypomnę, znajduje się na etapie bardzo dynamicznego rozwoju, rozwoju płciowego, ale także rozwoju hormonalnego, który w ten sposób po prostu jest zakłócany. Zresztą mamy tego typu przypadki w historii chociażby Stanów Zjednoczonych.
Panie doktorze, bo jeden z lekarzy mówi, to co trzymało mnie w tej pracy przez ostatnie 2 lata, to poczucie, że jest tam ogromna liczba dzieci w niebezpieczeństwie. Byłem tam, aby bronić je przed krzywdą. Mówi, że wraz z grupą innych starał się zapobiegać tak zwanemu leczeniu młodych pacjentów, bo dzieciom podaje się m.in. leki hormonalne poza ich zarejestrowanymi wskazaniami. Skutki terapii hormonalnej są nieodwracalne.
To one są nieodwracalne, ale one są przede wszystkim bardzo dramatyczne i szkodliwe dla dzieci. My tak naprawdę nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, do czego doprowadzi tego typu forma działań, bo nie jest to na pewno terapia. Ja podam tylko państwu i ojcu tutaj pewien przykład, który miał miejsce kilka dekad temu w Stanach Zjednoczonych. Urodziły się tam bliźnięta, Brian i Brandon, z tego co pamiętam. I w trakcie jednego z zabiegów, który miał miejsce na początku ich życia, po kilku miesiącach, doszło do uszkodzenia narządów płciowych jednego z chłopców. Rodzice trafili na doktora który miał nazwisko bardzo ciekawe i znaczące w tym momencie, miał nazwisko money, czyli pieniądze. I ten doktor był, z tego co pamiętam, nie pamiętam, czy był lekarzem, bo do końca tutaj nie mamy tej wiedzy, natomiast był na pewno osobą, która zajmowała się rozwojem psychoseksualnym i on namówił rodziców na to, żeby tego chłopca, u którego doszło do zniszczenia tych narządów płciowych, zacząć je wychowywać, tego chłopca, jako dziewczynkę. I zaczęto go wychowywać jako dziewczynkę, zaczęto podawać mu, zresztą właśnie na tamtym etapie już hormony kobiece, zaczęto przeprowadzać pierwsze takie operacje modyfikacji płci. Gdyby on w ogóle nie wszedł w to, tak zwane, jakby to genderyści by powiedzieli, w rolę płciową, tak? Cały czas miał taką bliskość i chęć do tego, żeby spotykać się z chłopcami, bawić się z chłopcami i tak dalej. I co się okazało? Gdy miał kilkanaście lat, przekazano mu prawdę dotyczącą jego płci. On natychmiast podjął działania w celu przywrócenia jego płci biologicznej. Natomiast, drodzy Państwo, skutki tego były fatalne. Zarówno on, jak i jego brat popełnili samobójstwo. Ten chłopiec, któremu tak manipulowano właśnie płcią za pomocą między innymi środków hormonalnych, on w pewnym momencie ożenił się, miał dzieci adoptowane razem ze swoją żoną. Natomiast na początku, bodajże w 2006 roku, popełnił samobójstwo. A więc popatrzmy, medycyna i społeczeństwo zna już takie drastyczne przypadki. Znamy sytuację i wszyscy o tym mówią, że podawanie hormonów musi być uzasadnione medycznie. Hormonalna terapia hormonalna, ona pojawia się przecież także w wieku dziecięcym. Są sytuacje, ja pamiętam, miałem takiego podopiecznego chłopca, który miał 13 lat i miał brodę. Normalnie brodę jak, może nie jak święty Mikołaj, ale rzeczywiście bardzo pokaźną brodę. I rzeczywiście on także musiał być poddawany na przykład terapii polegającej na przykład na jakiejś modyfikacji pewnie poziomu testosteronu w organizmie. Ale nie może być sytuacji takiej, w której z racji jakiegoś widzimisię, z racji jakiegoś zupełnie niedojrzałego podejścia, czy to naukowców, czy, proszę wybaczyć, ale czasami także być może przekonanych w jakiś dziwny sposób rodziców, nagle niszczy się rozwój dziecka, ponieważ rzeczywiście nie mamy tak naprawdę pojęcia, ponieważ medycyna nie robi takich eksperymentów, ponieważ one są nieetyczne. Nie robi się w ogóle eksperymentów na dzieciach w takim wypadku. Dzieci są poza kręgiem pacjentów, którym możemy na przykład przeprowadzać w Polsce eksperymenty badawcze. Tylko w wyjątkowych wypadkach możemy przeprowadzać eksperymenty lecznicze, jeżeli nie ma innej alternatywy. Tutaj to nie jest w ogóle działanie, które jest lekarskim działaniem. To jest działanie, które jest, no, działanie, które niszczy pacjenta. Nie dziwię się tym lekarzom. Dlatego, że być może oni też doszli do przekonania, że doszli do pewnej granicy, gdy po prostu przestają być lekarzami.
Panie doktorze, też no, my w Polsce tak jakoś doświadczamy, bo pewnie w Europie, w świecie ta promocja, taki styl życia, pewna modyfikacja, że jesteś mężczyzną, możesz być kobietą, jesteś kobietą, możesz być mężczyzną, w zasadzie możesz zmieniać, to takie genderowe podejście, to też cały czas jak gdyby w tą przestrzeń społeczną jest rozpowszechniane, promowane. Pytanie o psychologów, psychiatrów, jakie oni mają też stanowisko, czy oni potrafią stanąć w prawdzie sami przed sobą, albo też tą prawdę mówić nam jako obywatelom, jakie mogą być tego konsekwencje w życiu tych, którzy próbują zmieniać, nie wiem, czy swoją płeć, albo no, jak gdyby podpisują się pod to, że w zasadzie każdy może być każdym. Mhm. Bo może za wszystkim jakieś lobby stać, za wszystkim jakieś pieniądze, o których my nie uważamy na pierwszy rzut oka, że to jakaś brudna sprawa.
Mhm. To znaczy psychiatrzy i psycholodzy w Polsce odnoszą się przede wszystkim do międzynarodowej takiej klasyfikacji chorób, która rzeczywiście w Polsce obowiązuje, to jest międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń. I tam między innymi transseksualizm, o którym tak naprawdę troszeczkę też rozmawiamy teraz, czyli właśnie postrzeganie, że jestem kimś innym niż to widać, można tak kolokwialnie przedstawić.
Te cechy psychiczne, tak, a tak. Cechy biologiczne.
Mhm. Tak, to znaczy tutaj rzeczywiście psychiatrzy i psycholodzy odnoszą się do tego, ponieważ transseksualizm jest jednym z zaburzeń psychicznych, które znajduje się w owej klasyfikacji ICD-10, tak? I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście ta klasyfikacja, ona bardzo mocno podkreśla, że jest coś takiego. To podkreślam, jakby przyczyny tego jest nadal dyskusja na ten temat, tak? Ponieważ tak naprawdę, gdy ja zrobiłem taką kwerendę kilka lat temu, gdy pisałem książkę na temat praw dziecka jako pacjenta, to część badaczy zwraca uwagę, że to podejście do transseksualizmu musi mieć charakter biologiczny, Natomiast ewidentnie wydaje się ten biologizm, ten determinizm biologiczny nie może być brany pod uwagę, ponieważ z jednej strony mamy oczywiście wyposażenie biologiczne czy też hormonalne na przykład u danego człowieka, natomiast bardzo ważne są elementy na przykład społeczne i psychologiczne, tak? Zdarzają się sytuacje, gdzie na przykład odczuwa swoją płeć jako żeńską mężczyzna, który zresztą były tego typu przypadki. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych ten przypadek się pojawił pewnego pana, któremu sąd w Stanach jako pierwszemu przyznał tak zwaną trzecią płeć, czyli płeć nieokreśloną. I on w ostatnich tygodniach powiedział wprost, że to było kłamstwo. On był człowiekiem, który był w młodości wykorzystywany seksualnie. Później był bardzo mocno, doświadczał przemocy ze strony mężczyzn, oglądał bardzo dużo pornografii, jak sam zwraca na to uwagę. I tak naprawdę mówi wprost, że tak naprawdę nigdy nie przestał być mężczyzną, tylko na pewnych etapach. Po prostu był oszukiwany przez osoby dookoła, które mówiły mu, że on ma prawo wybrać sobie trzecią płeć. W Polsce jest tutaj pewien podział, dlatego że w ogóle, jeżeli chodzi o tematy takie jak homoseksualizm, jak transseksualizm, to mam troszeczkę wrażenie, że używając takiego troszeczkę nowego, technicznego języka, jest pewien taki ban, jest pewnego rodzaju z automatu pewien hejt, który się pojawia, gdy zaczynamy kontestować pewne rzeczy, gdy odważnie zaczynamy mówić. Miałem ostatnie spotkanie, mówić na ten temat. Rozmawiałem ostatnio z panem doktorem Paulem Cameronem, który od dziesiątek lat prowadzi badania na ten temat i jeden ze znajomych spytał się go, czy w ogóle w nauce podejmowane są tego typu zagadnienia, i on mówi, że naukowcy boją się podejmować tego typu tematy, boją się badać, to jest z perspektywy psychiatryczno-psychologicznej, ponieważ obawiają się po prostu zwolnienia z pracy. W Polsce do tej pory nie mieliśmy tego typu głośnych sytuacji, natomiast sami psychiatrzy i psycholodzy, przynajmniej ci, z którymi ja miałem kontakt i jakoś współpracowałem, bardzo mocno odnoszą się do kryteriów diagnostycznych w tej kwestii. Tak? I są przede wszystkim bardzo ostrożni w diagnozowaniu czegoś takiego jak transseksualizm. I najczęściej, gdy tego typu kwestia się pokazuje, to nie tylko diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna jest konieczna, bo ona jakby ewidentnie wskazuje na to, że coś troszeczkę za mało, dlatego że możemy do sytuacji takiej, że ja w poniedziałek zawsze będę czuł się mężczyzną, a we wtorek kobietą, a w środę sobie jeszcze wybiorę, prawda? Tutaj musi być odniesienie do twardej także wiedzy wskazującej na funkcjonowanie społeczne tego człowieka, na jego funkcjonowanie hormonalne i wyposażenie biologiczne. A więc musimy spojrzeć teraz na tego człowieka, na jego historię całego, ale nie na dziecko. W wypadku dzieci nie podejmuje się tego typu działań. Dlaczego? Dlatego, że dzieci będziemy w ten sposób po prostu krzywdzić. Był taki projekt w Polsce ustawy o uzgodnieniu płci, który na szczęście pan prezydent Andrzej Duda zawetował na początku swojej kadencji, to było pierwsze jego weto, gdzie proszę sobie wyobrazić, pozwalano i zalecano na to, żeby dziecko, które ma problemy z tożsamością tak zwaną seksualną, od 13 roku życia mogło sobie nagle zmienić imię na imię, które nie określa płci. Wskazywano, że w wieku 18 lat ono sobie wybierze. Ale ja zadaję pytanie, co sobie wybierze? Skoro funkcjonuje, nie odnoszą się do de facto żadnego fundamentu, do żadnej płaszczyzny, która jest bezpieczna, która jest spójna i która przede wszystkim odnosi się do jakiegoś konkretu. W Polsce szczęśliwie nie ma tego typu pomysłów. Nie ma przede wszystkim, myślę też dlatego, że polska psychiatria jest psychiatrią, która nadal bardzo mocno odnosi się do wartości humanistycznych, między innymi z racji takich postaci jak czy dr Pułtawska, czy profesor Kępiński, czy profesor Bomba Brzeźnicki, to są ludzie też, którzy, większość z nich doświadczało też czegoś takiego jak chociażby wykorzystanie psychiatrii przez władzę totalitarną. Tak? Oni byli ofiarami tego wykorzystania. Później jako psychiatrze starali się bardzo mocno przypominać swoim młodszym kolegom, że odniesienie do godności człowieka, ale także bezpieczeństwa pacjenta i wiedzy medycznej to jest ten element, który powinien budować psychiatrię.
Na te eksperymenty przecież kiedyś bardzo zżymaliśmy się, a dziś jakbyśmy nie widzieli tego niebezpieczeństwa, to co robili Niemcy w obozach koncentracyjnych.
Tak, tylko że właśnie to też to bardzo słuszna uwaga ojca na ten temat, bo pamiętajmy, że my krytykujemy słusznie działania Niemców, jeżeli chodzi o eksperymenty pseudomedyczne. Natomiast dzisiaj, jeżeli spojrzymy na to takim chłodnym okiem, to okaże się, że pewne efekty są również i pewne działania są podejmowane, tylko co smutne, paradoksalne i tragiczne, w imieniu nowo rozumianych praw człowieka.
Tak, jakbyśmy myśleli też jeszcze, że to osiągnięcia nauki, prawda? No.
Tak, dlatego że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, której 70-lecie obchodziliśmy w zeszłym roku, ona, drodzy Państwo, powstała między innymi dlatego, że była jawnym, konkretnym i bardzo mocnym protestem przeciwko naruszeniu godności człowieka przez chociażby Niemców, niemieckich lekarzy w obozach koncentracyjnych. Dzisiaj Zresztą w Niemczech wykonywano eutanazję, wykonywano aborcję, to w Polsce aborcję wprowadził Adolf Hitler, mówiąc, w Niemczech była ona zakazana karą śmierci, w Polsce była z jego dyrektywy bardzo mocno promowana. Natomiast zmierzam, drodzy Państwo, w tym wypadku do tego, że dzisiaj rzeczywiście doszło do pewnego takiego zapętlenia się, gdzie w imię zupełnie niezrozumiały sposób rozumianych praw człowieka, które podkreślam, są niezwykle ważną wartością odnoszącą się do godności człowieka. Dzisiaj w imię zapomnienia o owej godności, tak naprawdę w imię praw człowieka możemy zabić tego człowieka, możemy go zmodyfikować jak chcemy, jak on chce, jak on, jemu się to wydaje. Dzisiaj obawiamy się nazwać czegoś zaburzeniem, problemem, zakłóceniem funkcjonowania, ponieważ automatycznie zostajemy wdrożeni w pewne struktury dyskryminacji, co nie jest prawdą. Transseksualizm jest zaburzeniem psychicznym człowieka. Znajduje się w klasyfikacji chorób, nawet jeżeli się nie znajdował. To jest to zakłócenie pewnego prawidłowego funkcjonowania człowieka, spowodowane pewnie różnymi czynnikami. Natomiast wymaga ono konkretnej, rzetelnej pomocy, a nie niszczenia organizmu, tak jak miało to miejsce w Wielkiej Brytanii i po prostu niszczenia tak naprawdę dzieciństwa. Bo my nie mamy pojęcia, znaczy domyślamy się, jak niepojęte tragedie. Między innymi ten przykład, o którym powiedziałem, Brandona i Briana ze Stanów Zjednoczonych. On pokazuje, jak tego typu eksperymentowanie na dzieciach niszczy człowieka i doprowadza do tragedii.
Panie doktorze, chciałem jeszcze, idąc po tej myśli godności człowieka, zapytać, no tutaj, bo w ostatnim czasie w liberalnych mediach opublikowano szereg artykułów podyktowanych przez aborcyjne lobby, gdzie piszą, że coraz więcej Polek nie może znaleźć szpitala, który wykona legalną aborcję. Coraz trudniej o legalną aborcję. Szpitale odmawiają wykonywania zabiegów. Coraz gorszy dostęp do legalnej aborcji w Polsce. Szpitale odmawiają kobietom zabiegu, lekarze zasłaniają się klauzulą sumienia. Pan świętej pamięci dr inżynier Antoni Zięba, ruchy Pro-Life, on w szczególności mówił, że trzeba było nam 30 lat w Polsce takiej pracy, oddolnej pracy pośród ludzi, żebyśmy zrozumieli i tak doświadczyli tego, czym tak naprawdę jest życie, kiedy ono się rozpoczyna, żeby to, co zostało jakby zrujnowane przez komunizm, bo też to było tak wtłaczane, że życie no, dopiero to, które widzimy, prawda, jest życiem, a to w łonie matki, to zawsze za każdym razem możemy przerwać. I teraz jak gdyby widzimy, zaczyna się dziać coś, media też, no kto ma, ile mamy własności, tyle mamy wolności, że ta własność mediów też ma duży wpływ na to, co jest propagowane, jakie informacje idą do obywateli.
To na pewno, myślę, że w ogóle tak z perspektywy medioznawczej, to w czyich rękach są media, ewidentnie świadczy o tym, czy pewne treści będą przekazywane, czy też nie będą przekazywane, albo w jaki sposób będą przekazywane, tak? Mogliśmy to wielokrotnie, myślę, obserwować. Wracając do tematu klauzuli sumienia, uważam, że kluczowy tutaj jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sprzed 4 lat. Ja zachęcam do krótkiej lektury tego orzeczenia na stronach Trybunału, bo jest ono po prostu bardzo, bardzo ważne. Gdzieś można pewnie znaleźć uzasadnienie, które wypowiedziała pani profesor Pyziak-Szafnicka. I pani profesor powiedziała wprost, to sumienie lekarza. To sumienie lekarskie jest elementem, które świadczy o jego sumiennym postępowaniu. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby iść do lekarza, na przykład do dentysty, który wykonuje swoje działania, podejmuje swoją pracę w sposób niesumienny, w sposób niedbały zatem, prawda? Medycyna opiera się na dwóch filarach. Zwłaszcza polska ustawa lekarska do tego się odnosi, na działaniach lekarza zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zgodnie ze standardami etyki zawodowej. Jeżeli szpitale, zresztą w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego bardzo mocno wskazano, że szpitale nie mogą być dyskryminowane, ponieważ takie zdarzenia miały miejsce z racji tego, że nie oferują usług w postaci aborcji. Ja będę tutaj spierał się w ogóle z tymi liberalnymi też mediami, mówiąc, że jest legalna aborcja. W Polsce aborcja jest nielegalna. Ja powtarzam to, myślę, że przy kolejnych jakichś tam naszych ojczych rozmowach o tym mówiłam i pozwolę sobie tutaj się powtórzyć. W Polsce aborcja jest nielegalna, ponieważ jest zabiciem dziecka na etapie prenatalnym. To jest fakt. Są pewne trzy sytuacje wyjątkowe, kiedy lekarz nie podlega po prostu karaniu, ani inne osoby w jakiś tam sposób zaangażowane, tak, w tego typu działania. Natomiast z perspektywy prawa karnego w Polsce aborcja jest działaniem karalnym, jest przestępstwem. Jeżeli szpitale odmawiają tego typu działań, to być może znowuż, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, mamy sytuację, gdzie ludzie nie boją się powołać na swoje sumienie. Mówią wprost, my jesteśmy lekarzami. Nas uczono diagnozować i leczyć. a nie diagnozować i pozbawiać życia. Ja tutaj podam pewien przykład, który myślę, że każdy z Państwa, którzy słuchacie, znamy, znają to Państwo i ja też i ojciec. Przykład pana profesora Chazana, pan profesor Bogdan Chazan w szpitalu na Madelińskiego, kiedy nie wyraził zgody na zabieg aborcyjny, zabieg, dość specyficzny zabieg pozbawiający życia, no ale już użyję tego typu sformułowania. Kiedy nie wyraził pan profesor zgody na tego typu działania, to jednocześnie nie zostawił tej pacjentki samej. I to jest postawa godna lekarza. Postawa lekarza najwyższej klasy. On powiedział wprost, mnie sumienie zakazuje przeprowadzić tego typu działania. Natomiast to, co mogę pani oferować i pani dziecku, to jest przede wszystkim opieka w szpitalu, opieka w klinice ginekologiczno-położniczej i jednocześnie wsparcie hospicjum perinatalnego. Hospicjum, które pomogłoby tej kobiecie tak naprawdę przeżyć pewnie żałoby, dramat, cierpienie, które niewątpliwie doświadczała i ona, i jej mąż. Natomiast tutaj w Polsce nie ma lekarz obowiązku, nie może wręcz bym powiedział, zgodnie z interpretacją Trybunału Konstytucyjnego, lekarz nie ma prawa wskazać innego lekarza, który przeprowadzi tego typu działania. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam prawa spytać innego lekarza, przepraszam, drogi kolego, panie kolego, czy pan wykona tą aborcję, jaki pan ma do niego stosunek. Dlaczego? Ponieważ ja nie mam prawa pytać kogoś o podejście do istotnych, także światopoglądowych kwestii. I dlatego szpital w tym wypadku, z perspektywy takiej etyki lekarskiej, lekarz ma prawo powiedzieć, proszę pani, ja tego nie zrobię. Ja mogę pani udzielić innego wsparcia medycznego, ale ja tego nie zrobię i nie wskażę pani innego lekarza, ponieważ, cytując profesora Cola, byłego rzecznika praw obywatelskich, lekarz, który wskazuje innego lekarza z perspektywy takiej, można powiedzieć, trochę prawnokarnej, jest współuczestnikiem pewnego rodzaju działania, które jest działaniem dla niego niegodziwym, bym powiedział nawet chwilami zbrodniczym. A więc ja mam prawo nie być współuczestnikiem tego typu działania.
Czyli nie ustawajmy w tym, by głosić prawdę o życiu.
Tak, ale pokazujmy też piękną medycynę, która diagnozuje i leczy, a nie diagnozuje i szkodzi, albo diagnozuje i zabija.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję.
Miłego dnia dla państwa i do ojca. Kłaniam się z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan dr Błażej Kmieciak, socjolog, bioetyk, pedagog z Instytutu Ordo Iuris.